zmiany w programie ochrony powietrza przyjęte w tym tygodniu przez Małopolski Sejmik, jakie będą miały znaczenie dla efektywności działań antysmogowych?
Jak popatrzymy się na ten nowy program ochrony powietrza, który został przyjęty przez Sejmik, to można powiedzieć, że w dużej mierze to jest kontynuacja poprzedniego programu ochrony powietrza, gdzie wyraźnie wskazuje się na konieczność wymiany starych źródeł ciepła, czyli tak zwanych kopciuchów. I tutaj warto przypomnieć wszystkim, że od 1 maja 2024 na terenie całego województwa małopolskiego będzie obowiązywać uchwała antysmogowa, która zakazuje stosowania urządzeń grzewczych niespełniających minimum klasy trzeciej, czyli kotły na węgiel, drewno, które nie spełniają klasy trzeciej, nie będą mogły być dalej już eksploatowane.
Oczywiście o tej uchwale za moment jeszcze powiem, no bo to ostatnie miesiące dzielą nas od wejścia w życie tego dokumentu, ale zatrzymam się przy programie ochrony powietrza, bo też sporo dyskusji wywoływała zmiana dotycząca kontroli, które należy przeprowadzić do 24 godzin, a w poprzedniej wersji programu ochrony powietrza do 12 godzin taka kontrola musiała być przeprowadzona.
No i to jest rzeczywiście niekorzystna zmiana, zwłaszcza dotyczy tych obszarów, tych gmin, gdzie nie ma straży gminnej. Tam mieszkańcy, którzy borykają się z problemem spalania śmieci, jeżeli będą zgłaszać takie przypadki, niestety nie mają gwarancji, że ta kontrola zostanie skutecznie przeprowadzona, bo w nowym programie przewidziano 24 godziny na interwencję i te interwencje nie będą realizowane w weekendy. Czyli jeżeli ktoś dodzwoni się do gminy, poinformuje w weekend, że sąsiad pali odpady, to taka kontrola przyjdzie najprawdopodobniej dopiero w przyszłym tygodniu, no a wtedy wiadomo, że prawdopodobieństwo udokumentowania, udowodnienia, że były spalane odpady, bardzo mocno jest ograniczone. To był już problem z poprzednim programem ochrony powietrza, bo my mówimy, że 12 godzin na tego typu interwencje to jest bardzo dużo. Tutaj mówimy o skrajnych przypadkach, czyli przypadku takim, gdzie ktoś spala odpady, tworząc realne zagrożenie dla sąsiedztwa. Sąsiedzi chcą podjąć interwencję, no i okazuje się, nie mają gdzie, ponieważ ta interwencja jest podejmowana po bardzo długim czasie.
Ta zmiana została wprowadzona na wniosek samorządowców. Przekonywali, że nie mają mocy przerobowych w weekendy, nie mają straży miejskiej choćby.
No to ja przypomnę tutaj konkluzję ze spotkań z pracownikami gmin w zeszłym roku, którzy bardzo jasno podkreślali, że należy wzmacniać, zachęcać do powoływania straży gminnych lub straży międzygminnych, bo tam, gdzie te straże funkcjonują, tam zasadniczo tego problemu nie ma. No, przykładem jest Kraków. W Krakowie jest straż gminna, w Krakowie spalanie węgla i drewna jest nielegalne. Jeżeli ktoś zadzwoni na straż miejską, to te interwencje są zasadniczo natychmiastowo prowadzone. Problem jest z tymi gminami, gdzie straży gminnych nie ma i to był taki postulat wychodzący też właśnie z gmin, od pracowników urzędów gminnych, z tych gmin, gdzie tych straży nie ma. Warto powoływać straże gminne, bo one będą wzmacniać wdrażanie tych przepisów antysmogowych. One też są konieczne, powiedzmy, z innych powodów, natomiast takie straże realnie dawałyby ochronę ludziom przed takimi przypadkami jak spalanie odpadów. A przypomnijmy, że spalanie odpadów to jest przestępstwo. Spalanie odpadów naraża ludzi na wdychanie bardzo kancerogennych związków, rakotwórczych substancji. Stwarza realne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
Z drugiej strony jest też inna zmiana, która być może to, o czym mówimy, niejako zrównoważy. Chodzi tutaj o minimalną liczbę kontroli, którą w zależności od gminy samorządy będą musiały przeprowadzać.
Ta liczba kontroli w roku, czyli od bodajże chyba 50 do 500 kontroli, będzie uzależniona od wielkości gminy. To akurat jest bardzo dobre i słuszne działanie. Gminy będą prowadzić takie kontrole nieinterwencyjne, czyli będą odwiedzać poszczególne domy, żeby sprawdzić, czy w danym domu jest piec, kocioł, urządzenie grzewcze, które spełnia, tudzież nie spełnia wymagań uchwały antysmogowej.
No, jest jeszcze oczywiście coś, co wywołuje sporą dyskusję w Krakowie i w Warszawie, w szczególności w Krakowie. Przecież program ochrony powietrza, a także ustawa o elektromobilności przynoszą zapisy o obowiązku wprowadzania stref czystego transportu. No i widzimy, co się dzieje w Krakowie. Jest projekt uchwały o likwidacji strefy. Dziś protesty przed Urzędem Miasta, a w tle wybory samorządowe.
To tak jak pan redaktor powiedział, obowiązek wprowadzania stref wynika z uregulowań na poziomie krajowym. Mało tego, pozyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy jest również warunkowane tym, że w miejscach, gdzie występuje problem zanieczyszczeń komunikacyjnych, ustanawiane są strefy czystego transportu, a Kraków jest takim miejscem. Mamy problem z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi i o ile na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy bardzo duży spadek zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych, czyli węgla, drewna, poprzez wprowadzenie zakazu ich spalania w Krakowie, o tyle w przypadku zanieczyszczeń komunikacyjnych mamy stagnację. Mamy duży problem z chociażby z tlenkami azotu. Tlenki azotu to jest typowo komunikacyjne zanieczyszczenie. Około 80% zanieczyszczenia tlenkami azotu pochodzi właśnie z komunikacji samochodowej. Więc jeżeli chcemy rozwiązać ten problem, to strefa czystego transportu jest konieczna. Ja myślę, że przeciwnicy strefy czystego transportu zapominają o jednym, a mianowicie o wpływie zanieczyszczeń komunikacyjnych na zdrowie. Zdrowie mieszkańców Krakowa, w szczególności tych najbardziej narażonych grup, czyli dzieci, osób starszych.
No ale też przeciwnicy strefy czystego transportu przypominają, że diesle produkowane na początku XXI wieku to jeszcze całkiem sprawne samochody i nie każdego stać na wymianę.
No tylko popatrzmy się na to, jak wyglądają przepisy uchwały o strefie czystego transportu. Te przepisy, które wchodzą w życie 1 lipca 2024 roku, zakładają, że w przypadku samochodów benzynowych samochód będzie musiał spełniać normę Euro 1, a w przypadku samochodów z silnikiem diesla to będzie norma Euro 2. I co to w praktyce oznacza? To oznacza tyle, że samochody benzynowe, które mają 32 lata, będą dalej mogły się poruszać po ulicach Krakowa, a w przypadku samochodów z silnikiem diesla to będą samochody nawet 26-letnie. Także tutaj nie można mówić o tym, że strefa czystego transportu to jest eliminowanie starych aut. Kolejny termin, który wejdzie w życie 1 lipca 2026, z kolei zakłada, że w przypadku samochodu benzynowego to będzie musiała być norma Euro 3, a w przypadku samochodu z silnikiem diesla to będzie norma Euro 5. I jak to wygląda, jeżeli chodzi o lata? No to samochody benzynowe Euro 3 26-letnie będą mogły wtedy dalej poruszać się po ulicach Krakowa, a w przypadku samochodów z silnikiem diesla to będą samochody nawet 17-letnie, czyli dosyć leciwe. Powtarzanie takiego mitu, że strefa czystego transportu eliminuje stare samochody, jest nieprawdą. I teraz to, co jest niezmiernie istotne, to jest to rozróżnienie między dieslem a samochodem benzynowym. Dlaczego te normy dla diesla są bardziej zaostrzone? No dlatego, że emisja zanieczyszczeń, chociażby zanieczyszczeń pyłu zawieszonego z diesli, jest wielokrotnie wyższa niż samochodów benzynowych. I tacy ludzie dalej będą mogli, jeżeli będą chcieli mieć naprawdę bardzo, bardzo leciwe samochody, będą mogli dalej jeździć tymi samochodami silnikiem benzynowym, ale również, tak jak powiedziałem panu redaktorowi, całkiem leciwe diesle wciąż będą mogły poruszać się po ulicach Krakowa, no bo 17-letni diesel to nie jest nowe auto.
Ten kontekst wyborów samorządowych jest taki nieszczęśliwy, bowiem tutaj rzeczywiście być może część samorządowców będzie chciała wycofywać się z niektórych działań, choćby antysmogowych, czy jak w wypadku strefy czystego transportu przesuwać choćby wprowadzanie jej w życie. A czy dochodzą takie informacje, że są jakieś plany związane, no nie wiem, z przesuwaniem jeszcze dodatkowym uchwały antysmogowej, która, jak pan mówił, jak pan przypominał dzisiaj, ma zacząć obowiązywać 1 maja przyszłego roku?
No nie dochodzą do nas takie sygnały. Uchwała antysmogowa została już przesunięta. Ten termin wejścia w życie został odroczony właśnie do 1 maja 2024 roku. Ja tutaj bym zachęcał wszystkich, którzy jeszcze nie wymienili starych źródeł ciepła, nie docieplili domu, żeby skorzystali z programu takich jak program Czyste Powietrze. Póki jeszcze są środki w tym programie, tam realne wsparcie jest bardzo atrakcyjne. Osoby o najniższych dochodach mogą uzyskać nawet do 135 tysięcy złotych dotacji na wymianę źródła ciepła, docieplenie domu. Także uchwała obowiązuje i ten obowiązek wchodzi w życie 1 maja 2024. Nie będzie można korzystać z kotłów na paliwa stałe, kotłów na węgiel, drewno, niespełniających wymagań klasy trzeciej.
Z jakimi statystykami wchodzimy w ten ostatni sezon grzewczy przed wejściem w życie uchwały antysmogowej dla województwa?
No to są bardzo różne szacunki, bo mówi się, że to może być około 100-150 tysięcy takich źródeł. Ostatnio rozmawiałem z kilkoma gminami i widać, że te statystyki wyglądają dużo lepiej, czyli te gminy, które na bieżąco obserwują dane, które są rejestrowane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, mówią, że jest realne wymienienie tych źródeł ciepła do tego terminu, do 1 maja 2024. Natomiast no przede wszystkim ja bym tutaj uczulał tych ludzi, którzy jeszcze tego nie zrobili, na to, że warto skorzystać z dotacji, warto sięgnąć po pieniądze z czystego powietrza, ponieważ w dobie kryzysów energetycznych najbardziej odpornymi gospodarstwami domowymi na skutki rosnących cen energii były te gospodarstwa, które zainwestowały w docieplenie domu, wymianę źródła ciepła, instalacje odnawialnych źródeł energii. Zresztą nie warto odwlekać tej decyzji inwestycyjnej, a warto skorzystać z pokaźnych dotacji, póki te dotacje jeszcze są.
I takie dotacje oferuje Czyste Powietrze. Przypomnijmy, to nie jest tylko wymiana źródeł ciepła, ale choćby termomodernizacja, o której pan mówił.
To jest również termomodernizacja. Pamiętajmy, że najlepszą energią, najzdrowszą, najczystszą i najtańszą jest ta energia, której nie zużyjemy albo nie zmarnujemy. I jak popatrzymy się na taki słabo docieplony dom, taki, często nazywamy te domy wampirami energetycznymi, nie posiada docieplenia ścian zewnętrznych, nie posiada docieplenia stropodachu, czasami stolarka okienna jest, wymaga modernizacji i jeszcze ogrzewany jest kotłem na paliwa stałe, on może zużywać 6-8 ton węgla. Jeżeli przeprowadzimy działania termomodernizacyjne, zapotrzebowanie na węgiel jesteśmy w stanie zredukować nawet dwukrotnie. Wtedy nie będziemy mieli zużycia 6 ton, tylko 3 tony, a jeszcze jeżeli połączymy to z instalacją nowoczesnego źródła ciepła, instalacją fotowoltaiczną, wtedy naprawdę jesteśmy w stanie po pierwsze odejść od użycia, od wykorzystania tego paliwa, które powoduje smog, a jednocześnie zapewnić sobie ogrzewanie w bardzo przystępnej cenie.
Ta uchwała antysmogowa dla Krakowa była przełomem, no ale ona była, jest nadal restrykcyjna, bo eliminuje w ogóle paliwa stałe. Czy takim przełomem może się okazać również ta uchwała dla Małopolski? Pytam choćby w kontekście gmin okalających Kraków, bo ona eliminuje tylko kotły pozaklasowe.
Ona będzie przełomem, jeżeli włodarze tych gmin na poważnie będą traktować uchwałę antysmogową. Wtedy rzeczywiście w ciągu najbliższego roku, półtora, będziemy obserwować istotną poprawę jakości powietrza. Jeżeli włodarze będą podchodzić do uchwały antysmogowej bardzo liberalnie, jeżeli nie będą się przejmować tymi przepisami, no to wtedy jest ryzyko, że ten efekt w postaci poprawy jakości powietrza będzie bardzo mocno ograniczony.
O jakości powietrza w nowym sezonie grzewczym w Radiu Kraków Andrzej Guła, prezes Polskiego Alarmu Smogowego. Dziękuję.
Dziękuję.